Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. To jedna z piękniejszych bajek, jaką kiedykolwiek napisał futbol. Prawdziwa, kolorowa, ze zmiennymi kolejami losu, z ludzkimi dramatami. Z jednej strony ze szczęśliwym zakończeniem dla setek tysięcy osób, z drugiej zaś z olbrzymią tragedią dla jednej. Historia, jaką powtarza się przez lata i która żyje w sercach ambitnego, mężnego narodu schowanego między dwoma morzami, wciśniętego pomiędzy Półwysep Skandynawski a Niemcy. Ląd duńskiego dynamitu. Hasła tak pielęgnowanego przez dekadę lat 80. powoli się przypalał, kiedy latem 1992 roku niewybuch eksplodował i zszokował całą Europę. To wszystko nie wydarzyłoby się bez kilku ważnych postaci, o których dziś Wam opowiem. Ten odcinek podcastu jest wyjątkowy z kilku względów. Przede wszystkim praktycznie od pierwszego odcinka Historii z boiska pytaliście, czy i kiedy pojawi się Dania 92. Miało być rok temu z okazji Euro, ale z wiadomych powodów słyszycie tę opowieść dopiero teraz. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, którą zwiastuje dzisiejszy epizod. Posłuchajcie. Aby osiągnąć sukces w piłce, potrzebny jest dobry trener, oddani kibice, ale przede wszystkim odpowiedni skład. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Jest mi niezmiernie miło móc ogłosić, że dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy specjalny cykl podcastów z okazji Mistrzostw Europy, którego partnerem, jak dobrze mogliście usłyszeć, jest piwo marki Okocim. W najbliższych tygodniach możecie spodziewać się niezwykłych opowieści dotyczących euro, więc jest na co czekać. Zatem rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie niezwykłej historii Danii na Mistrzostwach Europy 92. Nazywam się Konrad Szymański. Przed Wami historie z boiska. Wspomniałem o kilku ważnych postaciach, które maczały palce w tym wiekopomnym wydarzeniu. Pierwsza z nich to rzecz jasna architekt i ojciec projektu. Richard Müller Nielsen był asystentem Niemca Seppa Piątka, nazwisko pisane przez ON, który prowadził prawdopodobnie najlepszą reprezentację Danii w historii tego państwa. Zawsze cenił to doświadczenie, bycie numerem 2 i nawet jeśli wygrało się wcześniej mistrzostwo kraju, to żadna ujma. W końcu zajmował miejsce w pierwszym rzędzie w zespole, w którym niesamowite partie grały takie figury jak Michael Laudrup, Allan Simonsen czy John Sivabek. Widział, jak ekipa całkowicie pogrążyła Urugwaj w fazie grupowej mundialu w 86, wygrywając 6-1 w prawdziwie historycznym meczu. Jednak doświadczył też równie silnego upadku, kiedy Duńczycy polegli 1-5 z Hiszpanią w 1/8 finału, zaledwie 10 dni później. Co najgorsze, widział, jak duńska prasa, zawodnicy i kibice byli ukontentowani z niezadowalającego przecież występu na mistrzostwach, tylko dlatego, że drużyna grała optymistyczną, ofensywną piłkę. Na wyniki machano ręką. W kraju cieszyli się, że w grupie Piątka powstał styl, który nazwano w ojczyźnie po swojemu. Jesteśmy czerwoni, jesteśmy biali, jesteśmy duńskim dynamitem. Ów duński dynamit stracił swojego ojca w 1990 roku, gdy urodzony we Wrocławiu Piątek zrezygnował z funkcji selekcjonera po tym, jak nie awansował do kolejnej edycji Mistrzostw Świata. Zabrał swoje zabawki i poleciał nad Bosfor, gdzie w następnych latach kładł podwaliny pod późniejsze sukcesy reprezentacji Turcji. A Nielsen? Nielsen miał nadzieję zapełnić jego puste miejsce. Jednakże duńska federacja piłkarska miała zupełnie inne plany. Ówczesny szef związku, Hans Bjerg Pedersen, zaprosił asystenta na rozmowy, ale bynajmniej nie o pracę. Chcieliśmy Ci podziękować za wkład w rozwój reprezentacji za kadencji Piątka. Postanowiliśmy jednak, że poszukamy kandydata wśród zagranicznych trenerów. Rozczarowany trener przedstawił stanowisko sterników na krótkim briefingu przed siedzibą związku, a następnie do mediów zszedł przewodniczący, który popisał się mało dyplomatycznym stwierdzeniem.
Moja babcia mogła osiągnąć takie same wyniki jak Rickard.
Prezes miał najwyraźniej słabość do niemieckich fachowców, bo ponownie sięgnął po osobę zza południowej granicy. W marcu 1990 roku zorganizowano chaotyczną konferencję prasową, na której przedstawiono nowego selekcjonera. Miał nim być Horst Wollers. Spotkanie z dziennikarzami przeszło do historii nie tylko duńskiej piłki, nie tylko dziennikarstwa, ale też generalnie szerokiego spektrum, jakim jest komunikacja społeczna. Miłe pogaduszki zamieniły się w piekło, kiedy jeden z żurnalistów rzucił z hali jedno kluczowe pytanie.
Czy nowo mianowany trener drużyny narodowej faktycznie może zostać zwolniony z kontraktu z obecnym pracodawcą? Mam informację z Rüdingen, że nie zamierzają tego robić.
To była kompromitacja. Krajowy Związek zapomniał lub nie wiedział o umowie Wollersa z klubem. Selekcjoner na stanowisku wytrwał niespełna 26 godzin. Niemcy nawet nie chcieli negocjować, nie dali się skusić pieniędzmi. DBU po raz kolejny musiał przejść przez proces poszukiwania nowego trenera. Działacze mieli 8 nazwisk na swojej krótkiej liście, a Nielsen figurował na samym dole. Pierwszych 7 kandydatów odrzuciło ofertę po chaosie wokół Wollersa. A to dało Nielsenowi szansę, o której marzył od dawna. Objął stanowisko, mimo że nikt na niego nie stawiał. Niechętni byli zarówno pracownicy federacji, prasa, kibice, a także, jak się później okazało, sami reprezentanci. Starszyzna w szatni doradzała prezesowi, aby nie zatrudniał byłego asystenta, a inni, jak Peter Schmeichel czy bracia Laudrupowie, woleli kogoś z bogatszym CV, a nie człowieka bez międzynarodowego doświadczenia. Według Jana Molbiego, uznanego piłkarza drużyny narodowej, gracze nie szanowali Nielsena, ponieważ preferował defensywny styl, a poza tym nikt go za dobrze nie znał. To typ człowieka, do którego zawodnicy nie przychodzili na osobiste rozmowy.
Za kadencji Piątka Rickard był jedynie gościem odpowiedzialnym za zbieranie piłek po treningach. Mógł być zadowolony z tego, że oglądał w akcji prawdziwych piłkarzy, ale nikt by nie powiedział, że zostanie selekcjonerem. I to jakim?
Jak to się dzieje w prawie każdym podobnym przypadku, niechęć jednych daje nadzieję drugim. Byli więc i tacy, którzy wspierali nową miotłę. Flemming Poulsen, wówczas napastnik Borussii Dortmund, cieszył się z nominacji niedoświadczonego szkoleniowca.
To daje cień szansy niektórym młodszym chłopakom. Pracowaliśmy z nim w drużynach młodzieżowych. Wie, że może na nas liczyć, a my mu ufamy.
Z nowym selekcjonerem na czele drużyny narodowej Dania szybko znalazła się w zupełnie nowym świecie. W przeciwieństwie do czasów duńskiego dynamitu z lat 80., kiedy zespół nazywano najładniej przegrywającym na świecie, teraz skupiano się na jak najlepszym wykorzystaniu kolektywu i osiąganiu przyzwoitych wyników. To niezwykle pragmatyczne podejście w kraju, w którym mieszkańcy chwalą się swoją pokorą, gdzie od wieków tłumaczyło się dzieciom, aby nie cenili się wyżej niż ponad przeciętność. Jako asystent Piątka Nielsen widział, jak niektórzy z największych zawodników na świecie grają wspaniały futbol, nigdy jednak nie będąc blisko wygrania czegokolwiek. Jakość bez rezultatów jest bezcelowa, wyniki bez jakości są nudne. To słowa Johanna Cruyffa, ale trener Duńczyków przekształcił je po swojemu. Z drugą częścią kompletnie się nie zgadzał i potrafił w pełni zaakceptować nudne 1-0, a z trudnym rywalem także i bezbramkowy remis. Przez lata fundamenty dla budowy swojej drużyny opierał na defensywie. Przede wszystkim chciał kończyć mecze na 0 z tyłu. Pierwszym sprawdzianem dla nowej, odmienionej reprezentacji było starcie z Anglikami na Wembley. Chyba ciężko o trudniejszy start dla świeżego przywódcy stada, prawda? Dania od początku postawiła autobus w polu karnym. Dało to wyraźny sygnał dla opinii publicznej, że era duńskiego dynamitu oficjalnie dobiegła końca. Skandynawowie przegrali nieznacznie 0-1. Na Nielsena spadła spora porcja krytyki, a on był być może jedynym Duńczykiem zadowolonym z gry i wyniku. Trener nie rezygnował z gwiazd, ale wewnątrz zespołu chyba wszyscy zauważyli, że preferował anonimowych zawodników oddających duszę za całą grupę. W kolejnym meczu towarzyskim Dania wymęczyła już 2-1 z Norwegią po wspaniałej grze Mikaela Laudrupa, lecz ten, zamiast doczekać się kilku pochwał od selekcjonera, musiał wysłuchać piny na cześć wyśmienitej dyspozycji w obronie dwóch Johnów, Sivebecka i Hansena. Laudrup poczuł, jakby ktoś go zdzielił czymś ciężkim. Wszystko krążyło wokół defensywy. Uwielbialiśmy grać dla reprezentacji. Bawiliśmy się świetnie, bez względu na to, czy ostro trenowaliśmy, czy akurat pykaliśmy partyjki w ping-ponga. Ale w pewnym momencie wyczuwaliśmy, jak z nadbuchanego balona powoli uciekało powietrze. Zgrupowanie po zgrupowaniu, dzień po dniu. Trudno to wszystko wytłumaczyć, ale staliśmy się zupełnie inną drużyną. Niestety gorszą. Słowa Jana Molbiego potwierdzały wyniki. Chociaż głównym celem były teraz nie styl i zdobywane gole, a rezultaty, Duńczycy nie zdołali awansować do Euro 92. W grupie czwartej zajęli rozczarowujące drugie miejsce, przegrywając awans jednym punktem z Jugosławią. Choć ten był sprawą otwartą aż do ostatniej kolejki, a Skandynawowie przegrali w sumie tylko raz, to wyjazdowy remis 1-1 ze słabą Irlandią Północną przelał czarę goryczy. Przygotowania do meczu torpedowały konflikty wewnątrz reprezentacji. Kilku graczy otwarcie krytykowało selekcjonera w mediach, a na czele rebelianckiej grupy stanęli bracia Laudrupowie. Obaj zostali zmienieni podczas spotkania. Później natomiast ukarano ich za odpuszczenie gry. Odpłacili się pięknym za nadobne. To nie nasze błędy doprowadziły do tego wyniku. Winnych należy szukać u tych, którzy opracowali taktykę uniemożliwiającą nam rozwinięcie skrzydeł. Mikael Laudrup znajdował się na cenzurowanym u Nilsena, ale trener nie mógł sobie pozwolić na wykluczenie go z kadry. I to jeszcze w środku eliminacji. W listopadzie 1990 roku Dania zmierzyła się z Jugosławią w Kopenhadze. Kluczowy mecz miesiąc po farsie w Belfaście. Jednak mimo, że Duńczycy potrzebowali zwycięstwa, Nilsen po raz kolejny wybrał podejście iście defensywne. Po ostatnim gwizdku, gdy Telebim pokazywał wynik 0-2, na trybunach kibice skandowali nazwisko Piątka. Ta kadra była skończona. Trener stał się wrogiem publicznym numer 1. W mediach ukazał się sondaż, który mówił jasno. 58% chciało powrotu Seppa na stanowisko selekcjonera. 36% twierdziło, że najlepszym kandydatem w nowej roli byłby Morten Olsen, a tylko 2% respondentów gotowa była dać jeszcze szansę Nilsenowi. Fakt faktem, magia lat 80. bezpowrotnie, tak się wydawało, minęła. W szatni gracze aż kipieli ze złości.
To był jakiś żart, to nie jest piłka nożna.
Mikael Laudrup już wiedział, co zrobić, a jego brat Brian zastanawiał się, dlaczego Dania grała na jednego napastnika w spotkaniu, które trzeba było wygrać. To moment przełomu. Bracia zrezygnowali z dalszych występów dla reprezentacji. Dołączyli do nich Jan Heinze oraz Jan Molby, mimo że miał wówczas 27 lat i szefował w drugiej linii ekipy The Reds. Najbardziej jednak zabolał eksodus tych dwóch pierwszych. Tak Mikael uzasadniał swoją decyzję.
Gram w piłkę ze względu na radość i ambicje. Jednak w ostatnich latach nie czułem szczęścia kopiąc dla drużyny narodowej, a teraz, gdy zniknęły w niej również ambicje, postanowiłem powiedzieć stop. Są chwile, kiedy nie da się dobrze grać, a ja w tej chwili zaliczyłem w kadrze upadek. Nie mogę wnieść do niej niczego dobrego ani inspirującego, więc równie dobrze mogę przestać.
Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Tego samego dnia do grona dołączył młodszy Laudrup, Brian, będąc do tego mniej dyplomatyczny w słowach.
Nie szanuję Ricarda Mollera jako trenera i dlatego też kończę z reprezentacją. Nie mogę się w niej rozwinąć, a Moller nie lubi mnie jako gracza.
Brian ujawnił później, że kilku innych graczy zgodziło się zarówno z nim, jak i z Mikaelem, kiedy rozmawiali z nimi na osobności. Dlatego był rozczarowany, że nikt ich nie wspierał. O ile media trzymały stronę rebeliantów, o tyle, o dziwo, federacja zdecydowała się bronić selekcjonera, pokazując, że to związek, a nie piłkarze mają władzę. Dania ostatecznie wygrała 5 ostatnich meczów eliminacyjnych. W tym w rewanżu w Belgradzie okazali się lepsi od Jugosławii.
Widzieliście tu najlepszy przykład, że nie zawsze najlepsi zawodnicy tworzą najlepsze zespoły. Ci, którzy wystąpili, ładnie walczyli i cały czas biegali dla siebie nawzajem. Każdy z nich zasługuje na pochwałę.
Nielsen robił dobrą minę do złej, nomen omen, gry. Ale fakt pozostawał faktem. Na Euro do Szwecji mieli jechać reprezentanci z Bałkanów. Wiedział, że działacze położyli już jego głowę na pniu i za moment kat wykona wyrok. On sam jeszcze nie szukał nowej pracy. Chciał zrobić sobie przerwę. Lato zarezerwował dla rodziny.
Co teraz będę robić? Cóż, mam sporo obowiązków w domu. Moja 20-letnia kuchnia się rozpada. Muszę ją wyremontować. Żona mi tego nie daruje.
Plany trenera jedno, ale życie po raz kolejny splatało figla. Remontowe przymiarki zniszczyła Nielsenowi polityka. Zaledwie tydzień po wizycie Danii w Belgradzie w Jugosławii wybuchła wojna domowa. Reprezentacji udało się wygrać kwalifikacje, dostać przepustkę do gry na Euro, ale biorąc pod uwagę fakt, że kraj przestał być jednym państwem, a narodowościowym rozpadem na kilka mniejszych, sprawy w swoje ręce wzięły najważniejsze międzynarodowe instytucje. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 30 maja 1992 roku podjęła bezprecedensową rezolucję. Jeden z punktów mówił:
należy ograniczyć udział w imprezach sportowych w Jugosławii, a także reprezentacji Jugosławii w innych krajach.
Rezolucję 757 przyjęto 13 głosami za i przy 2 wstrzymujących się ze strony Chin i Zimbabwe. Na podstawie sankcji ONZ piłkarze Jugosławii zostali zdyskwalifikowani z Mistrzostw Europy rozgrywanych w Szwecji. Ta informacja najpierw dotarła do prezesa federacji, który następnie podzielił się nią z selekcjonerem.
Słuchaj, dasz radę przygotować ekipę w 10 dni? A czy mam inne wyjście?
Rozpoczęło się gorączkowe obdzwanianie piłkarzy, gotowych do najkrótszego przedturniejowego zgrupowania w historii. Większość z nich przyjechało prosto z wakacji, a Peter Schmeichel po latach określił ich tak, jak umiał najlepiej.
To banda tłustych, wakacyjnych chłopaków. Nie wiem, jak z nimi mogliśmy cokolwiek ugrać na mistrzostwach.
Na kadrze pojawił się też Brian Laudrup. Tak naprawdę młodszy z braci był już zdecydowany na powrót kilka miesięcy wcześniej. Ba, on wrócił 2 miesiące przed Euro. 8 kwietnia 1992 roku wybiegł na boisko w przegranym 1-2 meczu z Turcją w Ankarze. W noc przed kolejnym spotkaniem pod koniec kwietnia z Norwegią ktoś włamał się na murawę stadionu w Aarhus i namalował napis „Pieprzyć Ricardo”. Ricardo to pseudonim Nielsena. Mimo mozolnej pracy stewardów, prowokacyjne hasło było nadal widoczne w momencie rozpoczęcia meczu. Już nie tylko prasa nie miała dla niego litości. Kibice jawnie go nienawidzili. Z kolei kadra zaczynała go rozumieć i na swój sposób podziwiać. W końcu turniej. Dania była w grupie z gospodarzami, Szwedami, a także z Anglią oraz Francją. Trudna, ale w tej drugiej toczyli się obrońcy tytułu Holendrzy i aktualni mistrzowie świata Niemcy. Mimo wszystko Brian Laudrup nie spodziewał się cudów.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, każdy scenariusz oprócz 3 porażek i szybkiego pakowania walizek do domów będzie dla mnie niespodzianką.
Potwierdzał to Kim Wilford.
Nie mogliśmy w jakikolwiek sposób zawieść, ponieważ nikt nie miał wobec nas żadnych oczekiwań. Gdybyśmy przegrali 3 razy 0-5, nic by się nie stało.
Fizycznie wyglądali miernie, jednak Duńczycy mieli coś, czego nie posiadali inni. Fantastyczne zgranie. Z wyjątkiem jednego zawodnika, cała drużyna grała dla Nielsena na poziomie młodzieżowym. Oni znali się na tyle dobrze, że mogli nawet z marszu wybiec na boisko, będąc wybudzonym w środku nocy lub prosto z dyskoteki. Co więcej, wieść gminna niesie, że Nielsen przygotowywał się taktycznie na wypadek otrzymania dzikiej karty. W swojej piwnicy opracowywał strategię, a gdy nadeszła szansa, nie zaprzepaścił jej. Wykorzystał ją najlepiej w historii duńskiej kadry. I zmienił się. Podczas eliminacji był sztywny i zaborczy. W czasie turnieju dostosował się do wymagań współczesnych piłkarzy. Dał im dużo luzu. W trakcie przygotowań zabierał grupę na minigolfa. Zezwalał też na wspólny lunch w McDonaldzie, przylegającym do hotelu, gdzie trwało zgrupowanie. Wspomina tę chwilę John Sivebeck.
Panował trochę bałagan. Musieliśmy się zebrać w sobie w ciągu 10 dni. Trener nad tym zapanował. Miał kilka fajnych pomysłów, które poskutkowały.
Po bezbramkowym remisie z Anglią w pierwszym meczu Dania przegrała ze Szwecją 0-1. Sytuacja wyglądała na beznadziejną. Żeby marzyć o wyjściu z grupy, trzeba było pokonać mocnych Francuzów, a przede wszystkim liczyć na to, że Szwedzi odprawią z kwitkiem Anglików. Sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót, gdy okazało się, że lider drużyny, Kim Vilfort, musiał opuścić zgrupowanie. Miał wtedy 29 lat. To był najważniejszy turniej jego życia. Mistrzostwa, które miały zdefiniować karierę pomocnika. Podczas gdy reszta kolegów cieszyła się ze skróconych wakacji, mogła zmierzyć bez obciążenia psychicznego z najsilniejszymi drużynami na starym kontynencie, Vilfortowi rozpadało się życie prywatne. Jego 7-letnia córka Lina znajdowała się w szpitalu i była leczona na białaczkę. Zdecydował się dołączyć do zespołu, ponieważ lekarze zapewniali go, że dziecko zaczęło dobrze reagować na leczenie. Tymczasem jej stan zdrowia pogorszył się 3 tygodnie później, w środku piłkarskich zmagań, całkiem przyziemnych spraw w porównaniu do choroby. Spakował walizkę, wszedł do pokoju trenera i zakomunikował Ricardowi.
Trenerze, nie wiem czy wrócę. Powodzenia z Francuzami i później też.
Pod nieobecność Kima, Dania, która słaniała się na linach, potrafiła grać bez nerwów, natomiast trójkolorowi byli oszołomieni narastającymi oczekiwaniami. Wbrew wszelkiej logice, Skandynawowie wygrali 2-1 dzięki bramce Larsa Elstrupa w 78 minucie. Co lepsze, 4 minuty później na stadionie w Sztokholmie padł też gol dla Szwedów autorstwa Tomasa Brolina. Gospodarze sprawili kolejną niespodziankę i wyeliminowali z turnieju dumnych synów Albionu. Tym samym w półfinale zameldowali się Duńczycy. Psim swędem, fartem, zwał jak zwał. Byli w czwórce najlepszych drużyn Europy. 22 czerwca to dzień bitwy o finał. Do składu wrócił Vilfort. Rodzina przekonała go, że powinien grać w półfinale. Nie oczekiwano, że Dania wygra starcie z aktualnymi mistrzami Europy, Holandią. Selekcjoner zastanawiał się, czy do jedenastki dołączyć Kima, czy jego zastępcę, Henrika Larsena, który świetnie spisał się przeciwko Francji. Ten Larsen, niechciany w drugoligowym włoskim klubie Pisa i odesłany do ojczyzny, do kiepskiego Lyngby. Larsen czy Vilfort? Ostatecznie wystawił obu. I to była natchniona decyzja, absolutnie kluczowa. Mecz z Holandią? Jeden z najlepszych, w jakich mogłem uczestniczyć. Pomimo traumy, którą Vilfort musiał czuć w środku, stanął na wysokości zadania. Podczas gdy Larsen trafił na pierwsze strony gazet dzięki 2 golom, kiedy Dania dwukrotnie obejmowała prowadzenie, wkładu Kima także nie dało się przecenić. W swojej ofensywnej roli pomocnika, jako jeden z nielicznych w drużynie, zapewniał również bezpieczeństwo w tyłach, gdy jego drużyna znajdowała się pod presją. Bezgraniczna energia i wytrwałe trzymanie się planu taktycznego były zdumiewające. Ten mecz miał jeszcze 2 innych bohaterów. Pierwszy to Henrik Andersen, obrońca. Nigdy nie zapomni tej nocy w Göteborgu, fatalnej sceny w 70 minucie oraz rozdzierającego dźwięku zbliżonego do łamanej gałęzi. A później obrazu rzepki kolanowej, która wystawała na kilka centymetrów od miejsca, gdzie normalnie była ulokowana. Na twarzach kolegów z drużyny malował się strach, przerażenie.
Znajdowałem się po lewej stronie. Van Basten otrzymał piłkę, ale trochę stracił równowagę. Jego ugięte kolano uderzyło w moje. Myślałem, że moja noga eksplodowała. Najpierw usłyszałem huk, a potem zobaczyłem dziurę w kolanie. Ból początkowo nie był tak duży z powodu adrenaliny, ale byłem wstrząśnięty widokiem.
Koledzy trzymali go, a on ledwo utrzymywał świadomość. Opieka lekarska była fatalna. Nawet nie próbowano go opatrzyć. Został umieszczony na mobilnych noszach i przetransportowany poza murawę. Nie widział końcówki spotkania. Dla niego mistrzostwa się skończyły. Kontuzja sprawiła też, że nic nie wyszło z transferu do Wielkiej Sampdorii. Włoscy działacze byli już posłowie z drużyną Andersena, Köln. Niestety, Duńczyk pozostał w Kolonii, gdzie rozpoczął leczenie. Wtedy nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że najgorsze dopiero przed nim. Leczenie i rehabilitacja trwały łącznie 11 miesięcy. Kiedy wrócił na boisko, doznał kolejnego poważnego urazu. Zerwanie więzadeł krzyżowych. Zakończył karierę w wieku 32 lat. Mecz Duńczyków z Holendrami został rozstrzygnięty dopiero po rzutach karnych. Tam kolejny raz objawiła się gwiazda Petera Schmeichela. Bramkarz Manchester United wybronił rzut karny największej gwiazdy Oranie, Marco van Bastena, najlepszego gracza poprzednich mistrzostw. Wszystko stało się jasne po ostatniej jedenastce wykonanej przez Kima Christofte. Jeszcze przed chwilą opalałem się na plaży, a za kilka dni będę grał w finale Mistrzostw Europy. Schmeichel nie mógł uwierzyć swojemu szczęściu. Zbliżał się do trzydziestki. Robił zawrotną karierę na Wyspach jako podstawowy golkiper drużyny prowadzonej przez Alexa Fergusona. Zatrzymanie Van Bastena i genialna dyspozycja w całym turnieju to najlepsze chwile w jego sportowym życiu. Razem z tym niebywałym comebackiem Manchester United w finale Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi w 1999 roku. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to znajdziecie ten odcinek na moim kanale. Schmeichel wreszcie mógł się poczuć najlepszym bramkarzem na świecie. Historie z boiska i Okocim grają razem. Podcast w dobrym składzie. Po wysłaniu do domu Holendrów, Dania zmierzyła się o złoto z mistrzami świata. Wszystkich kibiców powitał na trybunach u Levi w Göteborgu Pele, ale największa atrakcja miała przyjść po 90 minutach. Niemcy, podobnie jak podczas zdobywania tytułu dwa lata wcześniej we Włoszech, byli przerażającą ekipą. A jednak, pomimo oczekiwania na finał w rodzaju walki Dawida z Goliatem, sam mecz okazał się daleki od tego, na co wielu czekało. Niemieckie preferencje dotyczące używania systemu z cofniętym libero oznaczały, że faworyci woleli schować się za podwójną gardą, a skazywani na pożarcie Duńczycy nie robili wiele, by im zagrozić. W pierwszych minutach Schmeichel ratował kolegów przed utratą bramki, broniąc próby Karl-Heinza Riedla, Stefana Reutera i przede wszystkim Jurgena Klinsmana. Ale już kolejna okazja przypadła Skandynawom i okazała się kluczowa. Bramkarz naszych zachodnich sąsiadów, Bodo Ilgner, mógł jedynie uchylić się przed bombą posłaną przez Johna Jensena. 0-1. Zapachniało super sensacją. W drugiej części gry Niemcy jeszcze bardziej przycisnęli. Ofensywa dwoiła się i troiła. Klinsmann szorował zębami po murawie, ale Schmeichela nie dało się pokonać. Bronił jak w transie. Zamiast tego, to znów podopieczni Nielsena ruszyli z decydującą akcją. Kim Vilfort, facet, którego chora córka błagała, by wrócił na turniej, przyjął piłkę na klatkę piersiową. Później wielu komentatorów sugerowało, że pomógł sobie ręką. Następnie zatańczył z defensywą i oddał strzał. Futbolówka minęła Ilgnera. Odbiła się jeszcze od słupka i wtoczyła do bramki. 78 minuta. Dania uwierzyła. Chwała Vilforda nadała znaczenie całej drużynie. Bajka była kompletna. W dniu spotkania Niemcy-Dania odbywał się szczyt dotyczący przyszłości Europy, który musiał być przerwany na czas meczu. Potem kanclerz Helmut Kohl z ciekłością patrzył na gratulacje zbierane przez premiera Danii. Triumf został ogłoszony jako największe sportowe osiągnięcie tego kraju w historii. Ale pomimo tego, nawet po przywiezieniu trofeum do Kopenhagi, Nielsen nie został przyjęty do serc mieszkańców. Nie zyskał miana bohatera. Co innego Wilford, Schmeichel, Jensen, Andersen i pozostali. Kiedy duńscy eksperci pod koniec roku 1992 obradowali w celu przyznania nagrody dla trenera roku, nie mogło być innego faworyta. A jednak statuetkę odebrał niejaki Ebbe Skovdal z Brøndby. Nielsen nie pozostał z pustymi rękoma. 2 tygodnie później odebrał nagrodę dla najlepszego trenera roku na świecie. No i zyskał szacunek u swoich piłkarzy. Tak po latach mówił o nim Schmeichel.
Jest jednym z naszych wielkich bohaterów. Nasze dzieci w wieku szkolnym dowiedzą się o czasie, kiedy poprowadził reprezentację do złota na Mistrzostwach Europy.
Niestety, dla Kima Wilforda radość ze zwycięstwa trwała bardzo krótko. Poza boiskiem cud się nie zdarzył. Zaledwie kilka tygodni po tym, jak jej ojciec stał się legendą w finale Euro, Line Wilford przegrała walkę z białaczką. Według Rikarda Müllera Nielsena reprezentacja na tych mistrzostwach liczyła 21, a nie jak wszystkie inne 20 reprezentantów.
Wszyscy mówili o Laudrupie, Poulsenie czy Larsenie, ale to przecież Kim był tym największym. Grał z niewiarygodnym dla nas psychicznym balastem. To mistrzostwo dedykujemy Line, naszej wspaniałej małej gwieździe, która zgasła zbyt wcześnie.